Rozdział szósty. Logika kobiet. Jeżeli mniemasz, że pojąłeś za żonę stworzenie obdarzone rozsądkiem, srodze się omyliłeś, mój przyjacielu. Pewnik. Kto się rządzi uczuciem, nie rządzi się rozumem. Uczucie nie jest rozumowaniem. Rozum nie jest przyjemnością, a przyjemność nie ma z rozsądkiem nic wspólnego. Och, panie! Nie och, powiedz raczej ach. Wierzaj mi, nieraz wyrzucisz to ach z najgłębszej głębi swojej klatki piersiowej, wpadając z wściekłością do domu lub zamykając się w swoim gabinecie, aby tam nieco ochłonąć. Dlaczego? Jak? Któż cię tak stratował, powalił, unicestwił? Logika twojej żony, która nie jest ani logiką Arystotelesa, ani Ramusa, ani Kanta, ani Condillaca, ani Robespiera, ani Napoleona, ale która ma coś z nich wszystkich i którą trzeba nazwać logiką wszystkich kobiet, zarówno Angielek jak Włoszek, zarówno Normandek jak Bretonek. Och, te są wprost niezwyciężone. Paryżanek, wreszcie mieszkanek Księżyca. Jeżeli istnieją kobiety w tej nocnej krainie, z którą oczywiście porozumiewają się kobiety naszej planety, te wcielone anioły. Dyskusja zaczęła się po śniadaniu. Wszelkie dyskusje małżeńskie zaczynają się nieodmiennie o tej porze dnia. Mężczyzna, choćby chciał nawet, nie może podjąć żadnej dyskusji z żoną swoją w łóżku. Zbyt wiele przewag ma ona wówczas nad nim i zbyt łatwo może go doprowadzić do milczenia. Opuszczając łóżko małżeńskie, zamieszkałe przez ładną kobietę, ma się zazwyczaj dobry apetyt, o ile się jest młodym. Śniadanie jest posiłkiem z natury swojej wesołym. Wesołość nie lubi rozumować. Słowem, zwykle zaczynasz sprawę po wypiciu swojej kawy lub herbaty. Ułożyłeś sobie na przykład, że umieścisz twego syna w pensjonacie. Wszyscy ojcowie są to obłudnicy i żaden z nich nie przyzna, że jego własna latorośl nieraz go mocno niecierpliwi, kiedy już zaczyna bujać o własnych siłach, wszystkiego dotykać wścibskimi rękami i ciskać się po całym domu niby kijanka w stawie. Twój syn przez dzień cały krzyczy, kwiczy, miauczy, łamie, tłucze i wala meble, a meble są drogie. Ze wszystkiego struga pałasze, niszczy twoje papiery, sporządza kapelusze stosowane z gazety, której jeszcze nie zdążyłeś przeczytać. Matka mówi mu, weź, na wszystko, co należy do ciebie, ale mówi, nie rusz na wszystko, co należy do niej. Przebiegła niewiasta okupuje sobie spokój kosztem rzeczy należących do ciebie. Jej zła wiara dobrej matki zastawia się dzieckiem w każdej potrzebie. Dziecko jest jej wspólnikiem. Oboje sprzymierzeni są przeciw tobie, jak Robert i Bertrand przeciw grubemu kapitaliście. Dziecko jest tą siekierą, którą trzebi się wszystko w twoim państwie. Wdziera się triumfalnie lub podstępnie się zakrada do twojej garderoby. Wchodzi przystrojone w twoje używane majtki, wywleka na wierzch najskrytsze tajemnice twojej tualety. W czasie wizyty waszej przyjaciółki, dla której masz pewien kulcik, wykwintnej pani de Fisztaminel, wynosi do salonu twój pasek do ściskania brzucha, pomadę do woskowania wąsów, stare kamizelki wypełzłe pod pachami, skarpetki lekko poczerniałe na piętach, a pożółkłe na końcach. Jak tu tłumaczyć, że te brzydkie plamy pochodzą wyłącznie od skóry obuwia? Żona twoja śmieje się, patrząc na twoją przyjaciółkę. Ty nie masz odwagi wybuchnąć. Śmiejesz się także, ale jakim śmiechem? Znają go potępieńcy. Dziecko to przyprawia cię o paniczny strach, gdy kiedykolwiek nie zastaniesz brzytew na swoim miejscu. Gdy się na niego gniewasz, malec pokazuje ci dwa rzędy zębów lśniących jak perły. Gdy go łajesz, płacze. Przybiega matka. I jaka matka? Matka, która gotowa jest cię znienawidzić, jeśli nie ustąpisz w tej chwili. Nie ma mezzo termine u kobiet. Albo się jest potworem, albo najlepszym z ojców. Są chwile, w których rozumiesz Heroda i jego osławione rozkazy rzezi niewiniątek, które przewyższyć zdołał tylko nasz dobry monarcha Karol X. Żona twoja usiadła na sofie, ty przechadzasz się po pokoju, nagle zatrzymujesz się i stawiasz jasno kwestię, rzucając to zdanie. Linko, stanowczo trzeba oddać Karolka na pensję. Karolek nie może iść na pensję, odpowiada głosem spokojnym i łagodnym. Karolek ma 6 lat. Jest to wiek, w którym zaczyna się wychowanie męskie. Po pierwsze nie w 6, lecz w 7 roku. Książęta krwi przychodzą z rąk guwernantki do rąk ochmistrza dopiero w 7 roku. To masz autorytet, jeżeli chcesz. Nie rozumiem, dlaczego dla dzieci mieszczańskich nie miałyby wystarczać prawidła, które są dobre dla rodzin monarszych. Czy może dla swego syna masz większe wymagania? Mały król rzymski. Król rzymski nie jest dla mnie żadną powagą. Król rzymski nie jest synem cesarza Napoleona? Odwraca kwestię. Także coś nowego. Czy może chcesz rzucać podejrzenie na cesarzową? Powiła go przy pomocy doktora Dubois w obecności. Wcale o tym nie mówiłem. Kiedy ty mi nigdy nie dasz skończyć, Adolfie. Mówię tylko, że król rzymski... Zaczynasz podnosić głos. Król rzymski, który miał zaledwie 4 lata, kiedy opuścił Francję, nie może służyć za przykład. To nie przeszkadza, że książę Bordeaux został powierzony w 7 roku życia panu de Rivière swemu ochmistrzowi. Logika. Z księciem Bordeaux to sprawa zupełnie inna. Zatem przyznajesz, że nie można oddać dziecka na pensję przed ukończeniem lat 7. Mówi z emfazą. Jeszcze logika. Wcale nie mówię tego, moja droga. Jest różnica pomiędzy wychowaniem publicznym, a wychowaniem tak odrębnym. To też dlatego właśnie nie chcę się zgodzić na umieszczenie Karolka w pensjonacie. Na to trzeba być o wiele silniej rozwiniętym. Karolek jest na swój wiek bardzo silny. Karolek? Och, ci mężczyźni. Ależ on jest bardzo wątłej budowy. Ma to po tobie. Ty i tobie zaczyna się. Jeżeli chcesz zaprzepaścić swoje dziecko, to go tylko oddaj na pensję. Ale ja nie od dziś widzę, że ty tego dziecka znosić nie możesz.
Dobrze. Teraz nie mogę znosić mego syna. Szybko, idziemy. Ależ my jesteśmy przed naszymi dziećmi odpowiedzialni za ich przyszłość. Trzeba raz wreszcie zacząć wychowanie Karolka. Tutaj nabiera najgorszych przyzwyczajeń. Nie słucha nikogo, myśli, że wszystko koło niego się kręci. Bije kogo może, a nikt mu nie odda. Powinien koniecznie znaleźć się w otoczeniu rówieśników. Inaczej nabierze najnieznośniejszego charakteru.
Dziękuję ci. Więc to znaczy, że ja źle wychowuję mego syna.
Tego wcale nie mówię. Tylko, że zawsze znajdziesz dość wybornych argumentów, aby mimo wszystko zatrzymać go przy sobie.
Tutaj ty i tobie zaczyna padać z twojej strony i ton dyskusji się zaostrza. Twoja żona lubi ci rzucać w oczy twoje rzekome braki, ale nie znosi pod tym względem wzajemności.
Nareszcie wypowiedziałeś się. Chcesz mi wydrzeć moje dziecko. Czujesz, że ono stoi pomiędzy nami. Zazdrosny jesteś o własne dziecko. Chcesz mieć zupełną swobodę w tyranizowaniu mnie i dlatego poświęcasz swego syna. Och, nie trzeba być zbyt przenikliwą, aby to zrozumieć. Ależ robisz ze mnie Abrahama, stojącego z nożem nad swoim dzieckiem. Myślałby kto, że nie istnieją na świecie pensjonaty. Pensjonaty stoją pustkami. Nikt nie oddaje synów do pensjonatu.
Teraz chcesz wszystko obrócić w śmieszność, odpowiada.
Wiem, że są pensjonaty, ale nikt nie umieszcza w nich dziecka w 6 roku i Karolek nie pójdzie do pensjonatu.
Ależ, moja droga, nie potrzebujesz się unosić. Czyż ja się kiedy unoszę? Jestem kobietą i umiem wiele przecierpieć.
Mówmy rozsądnie.
Istotnie, dość już długo mówiliśmy nierozsądnie.
Otóż czas już jest nauczyć Karolka czytać i pisać. Później spotkałby się z trudnościami, które by go zniechęciły.
Tutaj mówisz przez 10 minut bez przerwy i kończysz słowami.
A zatem? Z akcentem, który przedstawia znak zapytania silnie haczykowaty. A zatem, odpowiada, jest jeszcze za wcześnie, aby oddać Karolka na pensję. Nie ruszyłeś ani na włos z miejsca. Ależ moja droga! Wszelako niedaleko szukając, pan de Chars oddał swego Julka do kolegium w 6. roku. Chcesz? Przejdź się po pensjonatach. Znajdziesz w nich mnóstwo 6-letnich chłopców. Mówisz znów 10 minut bez przerwy i skoro rzucasz nowe, a zatem... Mały de Chars odmroził uszy na pensji, odpowiada. Ależ Karolek w domu miał także odmrożone uszy. Nigdy, odpowiada druzgocącym tonem. I po upływie kwadransa cała kwestia utyka na dodatkowej dyskusji nad tym, czy Karolek miał odmrożone uszy, czy nie miał. Rzucacie sobie nawzajem w oczy sprzeczne twierdzenia, podajecie je nawzajem w wątpliwość. Musicie odwoływać się do świadectwa osób trzecich. Pewnik. Każde małżeństwo ma swój trybunał kasacyjny, który nie wnika nigdy w treść rozpraw, a zajmuje się jedynie formą. Wezwano na świadka Bonę. Zjawia się, oświadcza się za twoją żoną. Ustalono w dyskusji, że Karolek nie miał nigdy odmrożonych uszu. Karolina spogląda na ciebie z triumfem i wygłasza te słowa zdolne powalić człowieka na ziemię. Widzisz zatem sam, że niepodobieństwem jest oddać Karolka na pensję. Wypadasz z pokoju, dławiąc się z wściekłości. Nie ma żadnego sposobu udowodnienia tej kobiecie, że nie ma najmniejszego związku między zamiarem oddania syna do kolegium, a kwestią odmrożonych lub nieodmrożonych uszu. Wieczorem, w obecności 20 osób, po obiedzie, słyszysz, jak ta straszliwa istota kończy dłuższą rozmowę z jakąś damą tymi słowami: mój mąż chciał go umieścić w pensjonacie, ale sam uznał w końcu, że trzeba jeszcze zaczekać. Są mężowie, którzy w tych okolicznościach wybuchają w obecności całego towarzystwa i stają się ofiarami Minotaura w przeciągu 6 tygodni. Zyskują w zamian tyle, że Karolek wędruje na pensję w dniu, w którym wyrwie się z jakąś niedyskrecją. Inni tłuką porcelanę, szalejąc na wewnątrz. Ludzie wytrawni nie mówią nic i czekają. Logika kobiety rozwija się w ten sposób na tle najdrobniejszych wydarzeń z powodu spaceru, przestawienia mebla, zmiany mieszkania. Logika ta, odznaczająca się niezwykłą prostotą, polega na tym, iż wyraża zawsze tylko jedną myśl, to jest tą, która odpowiada jej życzeniu. Jak wszystkie rzeczy dotyczące natury kobiecej, system ten da się wyczerpać za pomocą tych dwóch algebraicznych terminów. Tak? Nie. Istnieją także pewne poruszenia głowy, które zastępują wszystko.